biało-krwawy, krwawo-biały, lniany, opatrunku, który zwieś się sztandar. Coś się z wielkim krwotokiem uporał. Wiatr rozwiewa ten dokument rany, wznosi w górę bohaterski bandaż, tę pamiątkę, ten dług i ten morał. Napisała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pod tytułem Barwy narodowe. Akurat w ramach nowej świeckiej tradycji, która narodziła się gwoli wypełnienia luki między komunistycznym reliktem w postaci święta 1 maja, a rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja i świętem Matki Boskiej Królowej Polski, mamy dzisiaj Dzień Flagi, z którym szczerze mówiąc nie bardzo wiadomo, co właściwie robić. Tymczasem zacytowany wyżej wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej dostarcza nam znakomitej wskazówki. Po pierwsze, polska flaga porównana została do opatrunku, co się z wielkim krwotokiem uporał. Rzeczywiście, może się ona z opatrunkiem kojarzyć. No dobrze, ale na co nakłada się opatrunek? Wiadomo, na ranę. A kiedy powstaje rana? W różnych okolicznościach, ale najwięcej ran powstaje w bitwach. A uczestnicy bitew walczą z wrogiem, który chce siłą odebrać ludziom wolność, a państwu niepodległość. Bo, jak zauważył pruski kanclerz Otto Bismarck, nawiasem mówiąc, wielki wróg naszego narodu, zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się deklamacjami, tylko krwią i żelazem. I o tym trzeba pamiętać, gdy słyszymy okolicznościowe deklamacje o wolności i niepodległości. I jedno, i drugie zdobywa się i utrzymuje, płacąc daninę krwi. To wysoka cena, ale gdyby była niska, to by znaczyło, że wolność i niepodległość nie jest wiele warta. I o tym właśnie przypominają nam barwy narodowe, przypominające opatrunek, co się z wielkim krwotokiem uporał. To jest właśnie pamiątka, o której wspomina Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Skoro tak, to flaga przypomina tych, którzy w walce o wolność i niepodległość złożyli daninę krwi. Nie tylko przypomina, ale zobowiązuje, skoro dzięki ich ofierze, skoro dzięki ich poświęceniu możemy zażywać wolności, a niepodległością nawet frmarczyć, to elementarne poczucie przyzwoitości domaga się, byśmy ich otoczyli wdzięczną pamięcią. I na naszych oczach tak się właśnie dzieje. Część młodego pokolenia, można powiedzieć, awangarda historycznego narodu polskiego, z miłością pochyla się nad tymi, których polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza nie tylko zamordowała, ale skazała na wieczne zapomnienie. Przekreślenie tamtego nikczemnego wyroku, otoczenie bohaterów wdzięczną pamięcią, to jest właśnie spłata długu u nich zaciągniętego. Wprawdzie rozwnuczone potomstwo polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, z którą historyczny naród polski od 1944 roku musi dzielić terytorium państwowe, zgrzyta zębami z wściekłości i podnosi wrzask, żeby zagłuszyć wyrzut sumienia, ale na szczęście psie głosy nie idą w niebiosy. Młode pokolenie z pogardą odrzuca rozmaite legendarne postacie, których nasi okupanci przygotowali cały legion i nieomylnym instynktem odgaduje, komu należy się szacunek, a komu nie. I wreszcie morał, czyli wskazówka, jak w każdych okolicznościach służyć wolności i niepodległości. Jak bowiem zauważył kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski, po to mamy państwo, byśmy wolności naszych zażywali. Tymczasem niektórzy wykorzystują wolność do szkalowania własnego narodu, w nadziei na kolejne listki do wieńca sławy, no i oczywiście Jurgielt, prezentują w swoich utworach wizerunek Polaków jako prymitywnej dziczy, która aż się prosi, by jacyś starsi i mądrzejsi roztoczyli nad nią swoją kuratelę. Wprawdzie żrą polski chleb, ale jednocześnie wydaje im się, że prezentując światu taki wizerunek rodaków, wyrosną na elitę. ale nie są żadną elitą i nie będą. Są tylko szumowiną, którą chaotyczne prądy wyrzuciły na powierzchnię, ale która prędzej czy później pójdzie na dno, podobnie jak ci, którzy swoje życiorysy zaczynają od roku 1990.